że zawsze patrzymy na polskie ślady, bez przesad, nie szukając na siłę, ale w Wietnamie nie trzeba ich szukać na siłę, bo są, bo tego zresztą jest więcej, bo jest historia statku Kiliński, też bardzo dobrze znana w Wietnamie, w Polsce dużo mniej. Ale to tak jest, że my mamy niestety tendencję do niedoceniania naszych bohaterów, do niedoceniania takich historii, jak ja słyszę, to ja to zawsze powtarzam, jak opowiadam o Kwiatkowskim. Wie, w Hollywood by z tego zrobili film. Ale jest pomnik, no moim zdaniem, w tak fenomenalnym i w tak wyjątkowym miejscu, no w dodatku w miejscu, z którym on był związany. Więc w przyszłym roku przypada 30. rocznica śmierci i my sobie założyliśmy od samego początku w zasadzie, ja tu jestem półtora roku i dla mnie to jest taki istotny punkt tego mojego mandatu, też ze względu na symboliczny charakter okrągłą rocznicę, ale też to, jak bardzo konkretna była ta współpraca i te zasługi, które Kwiatkowski położył dla Wietnamu. No i to, że jest tutaj doceniany. We wszystkich tych miejscach praktycznie, w których działał, jest jakieś upamiętnienie. My jeszcze nad Misą będziemy pracować. Natomiast w Hue na przykład jest takie nowa przestrzeń, nowe muzeum przy Cytadeli i tam są upamiętnieni konserwatorzy francuscy z początku XX wieku, którzy tam pomagali w takich pracach bieżących jeszcze za czasów kolonialnych, a drugą osobą, czyli tak jest szef tych Francuzów, i jest Kwiatkowski. No jest to bardziej jako anegdotkę, ja tam byłam prywatnie w ubiegłym roku, zwiedzałam, no i zauważyłam literówkę na tej tablicy z Kwiatkowskim. Mówię, no nie będę robiła afery, ale przyjechałam z powrotem do ambasady, mówię, słuchajcie, dziewczyna, mi się udało dowiedzieć, co by trzeba było zrobić, żeby zmienić. Zrobiłam zdjęcie, żeby było widać, w którym miejscu ta literówka jest. Nie wiem, czy tydzień zabrało Hue zmiana tego, po tygodniu przysłali nam, że już jest tablica poprawiona. Więc uważam, że warto, no bo to też, żeby wiedzieli, że my się też interesujemy, planujemy zresztą taką misję pewnie jeszcze w maju, właśnie przede wszystkim do Hoi An, do Mison. Hue w dalszej kolejności ze względu na to, że teraz po podziale administracyjnym Hue jest w innej prowincji. Więc jak chcemy rozmawiać o Hoi Anie, a chcemy przede wszystkim rozmawiać o Hoi Anie i trochę pewnie też o Mison, to musimy rozmawiać z innymi władzami niż władze w Hue. Ale powiedziałam, nie, Hue jest bardzo istotne z punktu widzenia historii Wietnamu i kultury wietnamskiej. Wszystkie te trzy miejsca są istotne. Ale no ja mam jakby szczególne przywiązanie do Hoi An, raz ze względu na to, że to jest ten cel, który Kwiatkowskiemu przyświecał, tak? Czyli zabezpieczenie substancji miejskiej. Nawet wczoraj rozmawiałyśmy tutaj z koleżankami, że dla nas, też jak my będziemy chcieli o tym opowiadać, to jest coś, co można łatwiej zrozumieć i jest to nam bliższe kulturowo niż mówienie o zachowywaniu rzeźb chamskich z XII wieku hinduistycznych. To nie znaczy, że one są mniej ważne, tylko jak ja sobie myślę o tym, jak chciałabym, żeby ten Kwiatkowski był zapamiętany w pierwszej kolejności, to właśnie jako ktoś, kto uratował substancję miejską, która jest na liście UNESCO, tak? Więc naszą ambicją byłoby, żeby wrócić na tyle, na ile to możliwe, do współpracy konserwatorskiej polsko-wietnamskiej. Natomiast no niestety od czasów Kwiatkowskiego w tej mierze akurat w Polsce trochę się zmieniło pod względem instytucjonalnym. To znaczy my nadal mamy fantastyczną szkołę konserwacji, znakomitych konserwatorów, bardzo dobre firmy, bardzo dużą ekspertyzę, ale jak Państwo wiedzą, PKZ-y są w likwidacji, więc już nie ma na przykład Ministerstwo Kultury takiej możliwości, żeby tym zarządzić, tak, i skoordynować. I jesteśmy w stałym kontakcie z naszym Ministerstwem Kultury i się wymieniamy pomysłami na to, co można byłoby zrobić. Ja jestem pozytywistką z gruntu, w związku z tym dla mnie najlepszy pomnik to jest stypendium naukowe, na przykład, tak, albo tego typu współpraca, znaczy nie kolejny pomnik, nie kolejne coś, albo nie wiem, nagroda imienia, ale przyznawana za konkretne osiągnięcia, albo właśnie jakieś stypendium, możliwość tej wymiany doświadczeń. Wietnamczycy także postrzegają Polskę jako kraj wysokiej ekspertyzy kulturowej w ogóle, konserwatorskiej, architektonicznej. Właśnie po to, żeby budować takie więzi, w ubiegłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Kultury wizytę studyjną dyrektorów dwóch najważniejszych instytucji kultury hanojskich, a w gruncie rzeczy chyba i wietnamskich, przynajmniej jeden, czyli Świątyni Literatury i Muzeum Sztuk Pięknych w Hanoi, którzy w ciągu 5 dni odwiedzili 20 instytucji w 3 miastach, jakoś tak, 6 dni.
13 muzeów.
No, 13 muzeów, a jeszcze Biblioteka Narodowa, jeszcze tak. Różne inne miejsca. Wrócili wykończeni, natomiast powiedzieli, że nigdy nie mieli tak ciekawego wyjazdu. Oni napisali artykuły już do prasy takiej branżowej o tym, co widzieli. I pokazali nam, powiedzieli, słuchajcie, macie fantastyczną ekspertyzę konserwatorską, doskonale rozwiniętą edukację muzealną, umiecie digitalizować zbiory, umiecie fotografować swoje zbiory, Tak? Czyli to już nam powiedzieli nam, w czym jesteśmy dobrzy. To zawsze jest tak, że jak nam ktoś z zewnątrz powie, w czym jesteśmy dobrzy, mówimy, a rzeczywiście. Tak? Więc troszkę bazując też na tych ich doświadczeniach, niekoniecznie bezpośrednio związanych z konserwacją zabytków, my byśmy chcieli ten temat pociągnąć i wrócić do tego. Tylko jak mówię, sytuacja w latach 80-tych, 90-tych była inna. To było działanie organizowane przez państwo. Natomiast w tym momencie musimy zidentyfikować tych partnerów. Wczoraj miałyśmy tutaj z koleżankami długą naradę strategiczno-taktyczną i dziewczyny teraz przeszły do etapu operacjonalizacji, czyli żeby sobie zmapować te aktywności, tych potencjalnych partnerów, to co my chcemy zrobić, to co my jesteśmy w stanie zrobić jako własnymi rękami, do czego potrzebujemy instytucji polskich, no do wielu rzeczy, jak się okazuje, jakich partnerów mamy tutaj. Dla mnie to jest niezwykle taki pozytywny, emblematyczny projekt współpracy dwustronnej, bo budujemy na czymś, co jest obu stronom znane, przez obie strony docenione i uznane. I naprawdę Kwiatkowski jest jednym z niewielu Polaków obok Chopina i Skłodowskiej-Curie, a myślę bardziej niż Skłodowska-Curie, może mniej niż Chopin, ale nie byłabym tego taka pewna, bo nie wszyscy Wietnamczycy wiedzą, że Chopin był Polakiem, a co do Kwiatkowskiego nie ma wątpliwości. Tak? To jest naprawdę postać, która jest bardzo wielu Wietnamczykom, zwłaszcza wykształconym Wietnamczykom, doskonale znana, a też biorąc pod uwagę na przykład aktywność Polski w UNESCO, to, że my naprawdę potrafimy te rzeczy robić, no chciałabym, żebyśmy się tym zajęli. Współpraca polsko-wietnamska przez bardzo wiele lat bazowała na współpracy edukacyjnej, ale te czasy się już skończyły. Programy, które myśmy mieli dla Wietnamczyków, podobnie jak inne kraje, ówczesne kraje socjalistyczne w latach 60. do powiedzmy 80., 90., no one już nie są w takiej skali realizowane. Ale nadal my mamy średniorocznie około 400 wietnamskich studentów w Polsce i większość z nich jest na zasadach komercyjnych. Niestety większość z nich studiuje po angielsku, więc my też, są takie programy, gdzie mamy zastrzeżenia, czy zastrzeżone jest, że pewna pula muszą być osoby studiujące po polsku, dlatego że pokolenie osób, które studiowało po polsku i mówiło po polsku, to jest pokolenie 75+. To są osoby, które odchodzą powoli. To my musimy też inwestować w zasoby i musimy zwracać uwagę na to, żeby ta wrażliwość kulturowa i to zrozumienie Polski, które się bierze z tego, że ktoś studiuje w języku polskim w Polsce, albo przynajmniej ma kurs polskiego, studiuje w języku obcym, ale uczy się tego polskiego i nie jest przez 2-3 miesiące, tylko jest przez 2 lata, 3 lata, nabiera pewnej wrażliwości, którą następnie może zaimplementować tutaj w relacjach. To nie jest tak, że na przykład polskich wietnamistów są jakieś szerokie zastępy, no też nie. Wietnamistyka jest w Poznaniu. Wiem, że są ambicje, żeby ją otworzyć też na Uniwersytecie Warszawskim, zobaczymy jak to wyjdzie, ale też wcale nie jest tak, że mamy dużo polskich specjalistów mówiących po wietnamsku. Znaczy ja osobiście znam 5 osób i myślę, że mi starczyło spokojnie 2 rąk i jeszcze by mi palce zostały, gdybym chciała wymienić te osoby, o których wiem, że są Polakami mówiącymi po wietnamsku w stopniu na przykład pozwalającym na wykonywanie zawodu tłumacza. Bo to, że są Polacy, którzy mówią trochę po wietnamsku, to jest jakby inna historia. Ale mamy całą nową, ciekawą grupę, czyli drugie, trzecie pokolenie Wietnamczyków mieszkających w Polsce. Czyli osoby z polskim obywatelstwem, czasami z małżeństw mieszanych, czasami z wietnamskich, które się identyfikują w pierwszej kolejności jako Polacy. No i teraz możemy mieć z tego zasobu też osoby, które będą wybiorą powiedzmy studia lingwistyczne i w przyszłości będą mogły być i tłumaczami, facylitować, ułatwiać tę współpracę kulturalną. Ale to nie jest tak, że ktokolwiek to może zadekretować. Tak, ja sobie mogę siedzieć i opowiadać, że to by taką mam idealną wizję, ale ta wizja wcale się nie musi się spełnić. Jak my analizujemy na przykład, co się dzieje z absolwentami polskich uczelni, to widzimy ten moment, w którym oni przestają pracować, to są lata 2000, kiedy oni przestają pracować w administracji i idą do biznesu, czasami do nauki. Ale to też pokazuje zmianę systemu ekonomicznego całego w Wietnamie. Wcześniej było tak, że państwo wysyłało studentów do Polski, żeby się kształcili przede wszystkim na kierunkach ścisłych, więc my mamy geologów, górników czy inżynierów górnictwa, budowniczych statków, wojskowych, architektów, czasami też ekonomistów, ale przede wszystkim kierunki techniczne. I wiele na przykład z tych osób się zdecydowało wybrać ścieżkę taką potem bardziej humanistyczną. Wśród najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na wietnamski jest chyba chemiczka, inżynier, no generalnie osoby, które nie skończyły studiów lingwistycznych, a tłumaczą wszystkie perły polskiej literatury, bo po prostu zmieniły trochę swój wykonywany zawód. No ale dobrze byłoby, żeby jednak było więcej osób, które się będą w takim pełnym cyklu kształciły, bo na przykład nie ma prawie tłumaczy symultanicznych polsko-wietnamskich. Więc jeżeli my mówimy o współpracy kulturalnej, mówimy o współpracy edukacyjnej, to ja to widzę na bardzo wielu poziomach. Nie ma w Wietnamie polonistyki. Jest lektorat, teraz już nawet dwa, i przyglądamy się im, ale na razie, żeby nie zapeszyć, nie mówimy, że to wielki sukces, bo to zdecydowanie za wcześnie, ale widzimy zainteresowanie. Widzimy zainteresowanie językiem, co dla mnie jest bardzo, bardzo optymistyczne, bo ja nie wierzę w sztuczną inteligencję co do zasady, że ona nam zrobi dobrze i nas we wszystkim zastąpi. I naprawdę tłumaczę, czy literatury pięknej, czy w moim zawodzie, tak, w dyplomacji, no, tłumacz musi być żywym człowiekiem. I to musi być tłumacz, który właśnie ma i doskonałą wiedzę językową, i kulturową, i historyczną, i każdą inną. No i tak już zgarniając te moje wszystkie dygresje trochę do środka, płynąc do brzegu, wydaje się, że Kazimierz Kwiatkowski jest tą osobą, która może patronować takim właśnie przedsięwzięciom, nie tylko ograniczonym do problematyki konserwacji zabytków, czy architektury, czy współpracy muzealnej, ale to już by było bardzo dużo. Bo ja się niezwykle cieszę, że nasz drób i nasze mleko są coraz popularniejsze na rynku wietnamskim i spędzam upojne chwile na targach żywności, jak przyjeżdżają polskie firmy. To jest wielka frajda widzieć, że to są produkty, które są rozpoznawalne, które są tutaj w sklepach, czy polskie kosmetyki. No ale to wszystko musi się składać razem. Znaczy nie ma eksportu polskiego drobiu bez... To musi być zrównoważone, bez tego całego czynnika takiego edukacyjnego, kulturowego. I chętnie opowiadamy o tym, że Polska jest tu aktywna na bardzo wielu frontach.